Ty, Panie Boże, oddałeś to, co najcenniejsze, dałeś swojego Syna za nas, za ludzi, którzy nie jesteśmy tego godni, nie byliśmy, ale Ty tak bardzo nas ukochałeś, że to, co najcenniejsze dla siebie, oddałeś, abyśmy mogli żyć z Tobą, mogli żyć w Twojej obecności, w Twoim błogosławieństwie, w Twoim namaszczeniu. I Panie Boże, my chcemy z tego korzystać. Chcemy wchodzić w to miejsce, które Ty dla nas wyznaczyłeś i do którego nas powołałeś. Panie Boże, prowadź nas w tym wszystkim. Amen. Możecie usiąść. Muzyka jeszcze gdzieś dzisiaj się nam pojawi w całości. I to może trochę niespodziewana muzyka, ale dzisiaj, na początek. Wybaczcie mi trochę, jeśli mój głos gdzieś będzie uciekał albo coś, bo jestem trochę podziębiony, więc tutaj pod kazanicą mam herbatkę, dla rozgrzania głosu. I jak będę ją gdzieś tam popijał w międzyczasie, to bądźcie wyrozumiali. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym arcydziele, o tym, co było gdzieś w tej piosence. Maja śpiewała o arcydziele, które na imię miłość ma. I ogólnie miłość, trochę wyświechtany temat, można powiedzieć, bo coś takiego, co gdzieś słyszymy w różnych miejscach i gdzieś wszelakie filmy, które oglądamy gdzieś w telewizji, zawsze jakiś tam aspekt miłości mają. Mają jakiś tam trochę, z reguły to jakiś romans, ktoś tam w kimś się zakochał i na tym się opiera cała fabuła, bo to nieszczęśliwa miłość albo coś tam im staje na drodze. Ale ja będę dzisiaj mówił o trochę innej miłości, o miłości, która ma bardzo wymiar praktyczny i ma konkretne zadanie, ma konkretną przyczynę i konkretną drogę do przejścia. I jest coś takiego w Biblii, taki termin jak koinonia, czyli wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem oraz ludźmi wierzącymi między sobą. I to słowo odnosi się do posiadania jakby udziału w czymś. Wzajemne dzielenie się pewnymi rzeczami, tymi udziałami. Gdzieś tam w to wchodzi też słowo wspólnota, dosyć mi bliskie i często używane z racji mojej pracy, ale to nie chodzi o taką wspólnotę mieszkaniową, gdzie ludzie mieszkają w jednym budynku i się kłócą, bo ten zapłacił za dużo za centralne, a temu zwrócili i ten też by chciał, żeby mu zwrócili. To nie, kompletnie nie taka wspólnota. I w 1 Koryntian 10:16 mamy przykład właśnie tej wspólnoty, o którą tutaj chodzi. Czy kielich duchowych dóbr, za którym jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? I tutaj mamy udział, to jest właśnie ta koinonia. Wybaczcie mi, jak tak niełatwo mówię ten wyraz, nie jest on najłatwiejszy. I kiedy bierzemy udział w wieczerzy chociażby, to dzielimy się korzyściami, które płyną z ofiary Jezusa. I dzielimy się nimi razem. Mamy udział w tym, co osiągnęła, jakie plusy dla nas, korzyści ma śmierć Jezusa. W innym fragmencie, 2 Koryntian 8:1-4, mamy inny fragment. A teraz pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga, okazanej Kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. I tutaj ten udział, ta koinonia też miała wymiar taki praktyczny, gdzie zbory z Macedonii, mimo że im się nie przelewało i nie mieli nadmiaru wszystkiego, chcieli też wspomóc wierzących, którzy mieszkali w Jerozolimie i byli prześladowani. Kolejny fragment, Filipian 3:10. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. I tutaj mamy z powrotem też tą koinonię, jako wspólne uczestnictwo w korzyściach płynących ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I z wcześniejszych fragmentów możemy wiedzieć o tym, że wspólnotowa troska o siebie nawzajem i wspieranie siebie na drodze do duchowego rozwoju. I pojawia się cały czas to wspólne. I może z poprzedniego systemu, gdzie się zakodowało, że jak wspólne to niczyje i jak wspólne to to każdy może korzystać z tego dla swoich własnych dla swojego własnego jakiegoś zysku, a niekoniecznie dla zysku całej wspólnoty. Ale zobaczmy, jak to wyglądało w wspólnocie tej najpierwsiejszej, którą założył gdzieś Jezus w Jerozolimie i która była w Dziejach Apostolskich, możemy o niej przeczytać. I Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku, ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je. Przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. Jeszcze przydałoby się wyciszyć. Czyli to, co powiązane z Chrystusem, wynikało z ich głębokiej miłości do siebie, wzajemnej, wyrażonej właśnie w radosnej i serdecznej służbie dla drugiego człowieka. I jeśli ktoś miał faktycznie jakieś dobra i mógł w tym pomóc innemu człowiekowi, to właśnie tak to wtedy wyglądało. I z tego fragmentu możemy wywnioskować, że jeśli mamy dobrą relację z Bogiem, to też będziemy mieć dobrą relację z innymi wierzącymi. Że to nie wychodzi na zasadzie takiej, że jeśli kocham Boga i tak bardzo o tym mówię, że kocham Boga, a na tym się kończy moje tak naprawdę chrześcijaństwo, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo w Ewangelii Jana 13:35, myślę, że taki dosyć znany fragment, na podstawie tego też była kiedyś taka pieśń, stara dosyć, chyba była na ślubie moich rodziców, wydaje mi się, a nie jestem pewien. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I drugi fragment, 1 Jana 4:10, 11 i 20. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. I to wszystko, o czym dziś przeczytałem, to wszystko takie ładne teksty wzniosłe o miłości, o tym, jak to powinno wyglądać, wynika gdzieś z definicji Kościoła, jak Bóg zaplanował Kościół. I gdyby wszystko było tak idealnie, to zapewne nie musiałbym w ogóle na ten temat mówić. I aż tyle by na ten temat nie było w Biblii. O tej miłości wzajemnej, o tej miłości praktycznej, nie tylko opartej na słowach, ale na czynach. I na szczęście Bóg nie buduje Kościoła na pojedynczych ludziach, bo my jesteśmy tak bardzo nieidealni, jak to tylko się da. I każdy z nas ma jakieś braki. I na przykład niektórzy mają bardzo rozwiniętą sferę emocjonalną, a niektórzy podchodzą do życia bardzo praktycznie i jest ciepło albo zimno i to wyrażą w stopniach, ale nawet nie odczuciach swoich. A niektórzy będą opisywać to, co czują w bardzo szeroki sposób. I ci ludzie w Kościele są potrzebni i ci drudzy są potrzebni. I bo jeśli by Kościół się składał z takich pojedynczych ludzi, którzy nie są ze sobą związani, to byłby jak taki ser z dziurami. Jest kawałek sera, może nawet on jest okej, ale jego stabilność nie jest za duża. I jak są same dziury w serze, to też nie jest za fajnie. Bo my nie jesteśmy idealni, mamy pewne braki, ale dzięki pewnej wspólnocie możemy je uzupełniać. I tutaj miałem puścić pewną piosenkę, ale jej nie puszczę, przeczytam tekst. Jest to tekst, który napisał ksiądz Twardowski. Mietek Szcześniak go trochę przerobił w pewnych miejscach, żeby łatwiej się mu śpiewało chyba. I przeczytam kawałek tego tekstu. Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne i nierówni potrzebują siebie. My jako ludzie, tak po prostu jako ludzie, potrzebujemy drugich ludzi. I niezależnie od tego, ile mamy lat, jeśli mamy roczek, to potrzebujemy innych ludzi, bo sami wokół siebie nic nie zrobimy i jakbyśmy tylko tak leżeli, to byśmy zginęli pod naporem wszystkiego, co z nas wypływa niedobrego. Gdy jesteśmy starsi, może ta potrzeba innych ludzi nie wykorzystuje się w taki sposób, że trzeba mi wymienić pampersa, ale czasami potrzebujemy rozmowy z inną osobą, potrzebujemy podniesienia, potrzebujemy pocieszenia w tym momencie, w którym jesteśmy. I samo określenie Kościoła jako ciała Chrystusa uczy nas o tym, że są jakieś wzajemne powiązania. Bo Kościół został w Biblii określony jako ciało Chrystusa. Tak jak nasze ciało, jeśli chociażby mały element naszego ciała nie funkcjonuje dobrze, to całe ciało gdzieś to odczuwa. Kiedy boli nas ząb, taki mała kość, a w sumie nerw, który boli, to daje znać i nie jesteśmy wtedy uśmiechnięci i hej, idziemy do przodu, bo gdzieś, jak on się mocno odezwie, jeszcze coś zjemy i na przykład gdzieś tam coś zajdzie. To jest niefajnie. I tak samo jest z Kościołem. Jeśli jakaś mała część jego nie do końca dobrze działa, to całość też nie funkcjonuje w najlepszy sposób. I Efezjan 4,16. Z niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Na która i jakby powodzenie Kościoła polega właśnie na wkładzie każdego elementu. I czy to jest akurat pastor, którego dzisiaj nie ma, bo jest wreszcie na wakacjach i wreszcie może odpocząć ze swoją żoną. Czy to jest jakaś osoba, która teoretycznie według naszych ludzkich standardów pełni niedużą rolę. Niedużą rolę, bo na przykład sprząta w tym kościele. Albo by komuś się wydawało, ale co to jest za rola być w kawiarence? Ja się temu bardzo sprzeciwiam, bo w Biblii mamy napisane, że gdy zostali powołani diakoni i oni byli między innymi też do posługiwania przy stołach, oni mieli być pełni Ducha Świętego. To nie jest rola byle jaka, tylko to jest też ważna rola. I każda rola, każdy w ramach swoich możliwości, w swoich predyspozycji tego, jak Bóg nas wyposażył, Bóg chce nas używać. I chce nas używać jako pewien organizm, który się może super uzupełniać. I to teraz tak trochę praktyczniej, bo tu często występowało nawzajem, wzajemni, jedni drugim. I jakby w Biblii jest o tym taka masa rzeczy, że to jest szaleństwo. Ja mam tylko część, a jest o wiele więcej. Chociażby pierwsze, co nam się kojarzy takie z wzajemną miłością, to nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I możemy się zapytać, gdzie ta nowość jakby tego przykazania, bo gdzieś Biblia cała jest o tej miłości pomiędzy ludźmi. Możemy ciężko się trochę doszukiwać w Starym Testamencie, gdzie ludzie ze sobą walczyli, ale też ona gdzieś w tym wszystkim jest, miłość Boga do swojego umiłowanego narodu. A no nowość polega na tym, że mamy miłować tak, jak Chrystus umiłował nas, czyli bezwarunkowo, bez żadnych wstępnych warunków, bo musisz najpierw wyglądać tak, jak powinieneś, a wtedy dopiero będziemy się z tobą znajomić, dopiero będziesz mógł dołączyć do naszej wspólnoty. Nie w ten sposób to powinno polegać. Paweł mówi, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Albo mówi też, niech Pan was miłością wzajemną napełni. Czyli to jest coś, co gdzieś jednak musi czasami trochę... To nie jest coś, co wypływa z nas automatycznie. Bo automatycznie łatwiej jest komuś dociąć, łatwiej jest powiedzieć, no to sobie poradź sam. A trochę trudniej jest pochylić się nad tą osobą i pomóc jej. Może dojść do głębi tego problemu, bo może to, co widzimy, niekoniecznie jest tym problemem, a tylko jakimiś objawami. Czego nas uczy jeszcze Nowy Testament o relacjach wzajemnych? Przyjmujcie jedni drugich, jak was Chrystus przyjął. A jak was Chrystus przyjął? Bez żadnych oczekiwań, bez żadnych warunków. On po prostu przyjmuje ludzi wtedy, kiedy oni do niego przychodzą. Miejcie o siebie staranie, mówi też Paweł. Niech każdy nie patrzy tylko na to, co jest swoje, ale także na to, co jest drugich. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia do miłości i dobrych uczynków. To kiedy my się chociażby okazujemy zainteresowanie, na przykład gdy ja okazuję zainteresowanie, idę, ona też potem chce dalej okazywać kolejnym osobom to zaangażowanie. To jest jak taka lawina. Niekoniecznie śnieżna, która jest niebezpieczna, ale też ma ogromną siłę rażenia, bo może zmieniać ludzkie serca. Odpuszczajcie sobie, jak Bóg wam odpuścił w Chrystusie. A jak to jest odpuszczać, tak jak Bóg nam odpuścił w Chrystusie, to jest całkowicie i nie wspominać tego. Przebaczajcie sobie nawzajem w pokorze, jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Przeobleczcie się w szatę pokory, bo Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Budujcie jedni drugich, módlcie się jedni za drugich, okazujcie współczucie, rozmawiajcie ze sobą, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. No i pięknie to właśnie byłoby zastosować, żeby to tak wszystko płynęło i żeby wszystko było według tych zasad. I to jest tylko mały fragment tego, co w Nowym Testamencie, co w Biblii jest na temat wspólnego przebywania, wspólnego budowania jednego domu. I póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. To też jest w Biblii napisane. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, takiego bądźcie usposobienia względem siebie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I Jezus prosił o coś swój Kościół. I myślę, że jak Jezus prosił, to warto posłuchać. W Jana 15 rozdziale mamy 12 do 17 wersetu. Takie jest moje przekazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłością okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Jeśli czynicie to, co wam przekazuję, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co prosicie w moim imieniu. To wam przekazuję, kochajcie jedni drugich. Niezwykle ważne jest, jak odnosimy się do siebie nawzajem, bo podziały są tak łatwe do wywołania i tak niszczą kościoły, że tragedia, gdzie ludzie nie dogadują się ze sobą, nie okazują sobie cierpliwości, przebaczenia i tak dalej, tych wszystkich dobrych rzeczy i wtedy kościoły tak padają, że mieliśmy w sumie przykład, ale Bóg może wykorzystać to do dobrego i budować dwa kościoły. I ten na Wyspiańskiego w Nysie Chrystusowy, i ten tutaj na Chodowieckiego, Ziem Świątkowy również. Ale co jest tym największym przekazaniem? Jest to miłość do drugiego człowieka. I pewnie każdy z nas chce być przyjacielem Jezusa. A tutaj mamy pewien warunek, kiedy On nas nazywa przyjaciółmi. Kiedy Go znamy, wiemy, co On mówi, ale także wykonujemy to, co On mówi. Co nie jest takie czasami oczywiste. I więź przyjaciół opiera się na pewnym zrozumieniu, na przebywaniu ze sobą, budowaniu tego. I najwyższym celem chrześcijanina w tym akurat fragmencie jest to, żeby przynosił owoc. I owoce myślę, że gdzieś znamy z listu do Galacjan, przynajmniej na szkółce uczyli tego wersetu bardzo dokładnie, czyli cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, przemięźliwość i tak dalej. I te wszystkie rzeczy są owocami Ducha Świętego, które my powinniśmy owocować nimi. I miłość chrześcijańska nie jest uczuciem. To nie są motyle w brzuchu. To nie polega na tym, że o, jak super, że Cię widzę i teraz jestem tylko dla Ciebie miły i to jest jakby ten moment, ale zaraz jak mi nadepniesz lekko na odcisk, to w sumie ucieka jak najdalej. Nie na tym kompletnie polega miłość chrześcijańska. Naturalną rzeczą jest to, że niestety naturalną, że jeśli my coś zrobimy, to chcielibyśmy, żeby nam okazano łaskę. Ale jeśli ktoś zrobi dokładnie to samo, to od razu łatwo wyciągamy paragraf, którym można byłoby go ukarać. I na zasadzie chociażby na najzwyklejszej na drodze, kiedy my przekroczymy prędkość, to panie władzo, może jednak by tego mandatu jakoś nie wypisywać. Ale kiedy ktoś inny przeszarżuje tą prędkość, co nie jest dobre ani w jednym, ani w drugim przypadku, to jest od razu należy mu się mandat co najmniej 200 zł, jakieś punkty karne, żeby było sprawiedliwie. A jednak Bóg zachęca nas do innej praktyki. Może łatwiej byłoby, nie łatwiej byłoby żyć, a może lepiej by funkcjonowało to, jeśli my byśmy odwrócili to i względem siebie stosowali to, co jakby wynika z prawa, a względem innych stosowali łaskę. Czy nie lepiej by się wtedy żyło? Miłość jest praktyczna w działaniu i każdy z nas musi wybrać, czy stawia na pierwszym miejscu Boga i potem ludzi, czy gdzieś stawia swoje własne ego. I w tym wszystkim ważne jest też, żeby jednak nie zatracać siebie i nie stawiać na 27 miejscu gdzieś tam na końcu siebie, bo jednak żebyśmy dobrze służyli innym, my też musimy być zadbani, my też musimy mieć chociażby bliską relację z Bogiem, bliską relację z innymi ludźmi, to nie bierze się z powietrza. I miłość nie zastępuje przykazań, ale je właśnie spełnia. Jeśli kochamy, to jesteśmy właśnie uczniami Boga, tak jak było w tym fragmencie, Jego przyjaciółmi. Bo czy przyjacielem Boga będzie można nazwać osobę, która tylko przyjdzie, choć tylko aż przyjdzie do kościoła w niedzielę, zaśpiewa piosenkę, posłucha kazania, ewentualnie skomentuje, że aha, to pastor źle coś powiedział albo usługujący, nie do końca tak jak ja uważam i wyjdzie z kościoła. Czy będzie przyjacielem Boga taka osoba? Myślę, że niekoniecznie. Jeśli wypełnia to, co Bóg nakazał, to, co On zalecił, to wtedy jest to przyjaciel Boga. I mieliśmy przed TPI, Tygodniem Pozytywnych Inicjatyw, taką sytuację, że moje serce jakby się tak rozpłynęło. I to było niesamowite. Pierwszego dnia, w poniedziałek, mieliśmy modlitwę tutaj w kościele, a wcześniej spotkaliśmy się z Ewą Cieślar i jeszcze z innymi osobami, żeby robić dekoracje dla dzieci. I zaczęliśmy robić te dekoracje i ciąłem jakąś rzecz i nie do końca jakby to dobrze wychodziło, bo te nożyczki akurat, którymi ciąłem, były takie dziecięce. Nożyczki dziecięce są ostre, tak żeby dziecko się nie pocięło, a do tego były małe, więc je dosyć niewygodnie cięło. I powiedziałem gdzieś na głos, że muszę przynieść z biura inne nożyczki, żeby mi się lepiej cięło. Już mój tato pewnie w głowie teraz ma i znowu coś by wynosił z biura. Ale oczywiście zapomniałem nawet o tym. I przechodzimy na kolejnego dnia. I tą moją wypowiedź usłyszała pewna osoba, ciocia Bronia. I ciocia Bronia kolejnego dnia przychodzi na modlitwę z nożyczkami, żeby mi się lepiej cięło. I mówi, żebyśmy je zostawili sobie. I te nożyczki były super ostre. I potem nawet na warsztatach się dobrze przydawały. I to było tak niesamowite, kiedy coś, o czym ja już nawet zapomniałam w sumie po 10 minutach, bo już przeszedłem jakby do kolejnych rzeczy, osoba wychwyciła i zaspokoiła tą potrzebę. I moje serce normalnie wtedy zrobiło takie, ojoj, jak miło. I to był taki niesamowity wyraz miłości. Ja ci bardzo dziękuję za to. I jak miło się kocha właśnie taką osobę, ale czy miło się również kocha osoby, które gdzieś nam nadepną na ten odcisk i nie do końca są takie, jakbyśmy najmilej się z nimi przebywało, no to jest już trochę gorzej. Ale jeżeli kochamy, to wyrażamy właśnie naturę Boga. I kiedy odpowiadamy na zaproszenie Boga, nawracamy się, oddajemy Mu swoje życie, to Duch Święty wkłada w nas tą nową naturę, Bożą naturę, ale my musimy też jej pozwolić działać, bo możemy oczywiście powiedzieć, nie, Panie Boże, ja robię po swojemu. I to też jest możliwe, ale to nie jest zalecane przez Boga. I często najdrobniejsze rzeczy, które są I teraz jest problem, że czasami z tą miłością mamy trochę na bakier z pewnych błahych rzeczy. Czasami są to jakieś rzeczy, które gdzieś tam przyjdą tak koło głowy, a to na coś sobie ponarzekamy. I to nie jest tak, że nie powinniśmy widzieć złych rzeczy, że nie powinniśmy chcieć ich naprawić, chociażby jeśli nie chodzi o nasz Kościół. Jeśli nasz Kościół uważamy, że jest nasz Kościół i w ogóle Kościół na świecie, jest Kościołem Jezusa Chrystusa, gdzie On jest głową tego Kościoła i jest Jego oblubienicą, Jego narzeczoną, powiedzmy teraz po polsku, to nie oznacza, że na ten Kościół warto narzekać. Można, jeśli widzimy coś złego i na przykład, to daję przykład i to nie wyraża mojego zdania. Uważam, że dekoracja po tej stronie jest krzywa względem tej i powinny być symetryczne, żeby to miało sens. To jeśli coś takiego bym widział i chciałbym to naprawić, to nie powinienem o tym pisać na Facebooku. Można, jest to jakaś opcja, napisać na Facebooku, niech pójdzie w świat, ale ciężko to potem zdjąć z tego Facebooka, bo co już raz poszło, to już nie wróci. Tak jak mówił Matt na ostatnim kazaniu, z półtorej tygodnia temu, albo z 2,5 tygodnia temu, kiedy miał tutaj kazanie, mówił o plotce, o obmawianiu i tak dalej. Może warto pójść do konkretnej osoby, która się tym zajmuje, Eli, i o tym powiedzieć i z nią porozmawiać. Ale to był tylko przykład i nie uważam tak. Bo gdy siejemy plotkę, to zbieramy plotkę. Gdy siejemy współczucie, to również zbieramy współczucie. Kiedy będziemy siać pomoc, to będziemy ją zbierać. I tak powiedział Bóg i nie sądzę, żeby się w tym zakresie pomylił. I co może nam pomóc w dobrym podejściu do innych ludzi? Może jeśli uświadomimy sobie, że to Chrystus jest centrum Kościoła i że to jest Jego Kościół i że On tak dla nas dużo poświęcił. I to, co my dajemy dla innych ludzi, dla Kościoła, tego czy innego, to, co my dajemy dla ten, jest tylko jakby cząstkowym, naszą chęcią odwdzięczenia się za to, co Bóg nam dał. I to jest tylko część tego, co możemy, co tak naprawdę to nie jest na szali równowagi, że o, damy więcej niż Bóg nam dał, bo nie ma takiej opcji. On zawsze okazuje się bardziej miłosierny od nas, bardziej okazuje się bardziej pomocny. I czasami możemy mieć takie, ale co mi Kościół daje? Jakby co dla mnie jest, dlaczego ja powinienem pomagać w tym Kościele? I wkładu Kościoła czasami nie widzimy. Nie widzimy tych rzeczy, które gdzieś on, ktoś się na przykład o nas modlił, a my po prostu uniknęliśmy na przykład jakiegoś wypadku, bo Bóg pobudził jego serce do modlitwy w tym czasie. Nie wiemy o wielu rzeczach, o tym, jak to na nas wpływa, ale warto jest, żebyśmy sobie to uświadamiali. I tak jak Bóg stworzył Ewę, żeby pomagać Adamowi. Uśpił go, wyciągnął żebro, stworzył, ukształtował ją, tchnął w nią swojego ducha. Tak samo potem na krzyżu, tylko już bez znieczulenia, Jezus umarł za nas, żeby dać początek Kościołowi. Duch Święty wtchnął swoje życie w niego. I bardzo myślę, że warto, żebyśmy to doceniali. I znamy pewnie werset Jana 3,16, bo to taki już taka podstawa w szkółce. Myślę, że go nauczamy gdzieś pomiędzy grupą przedszkolaków, a nawet tą młodszą. Gdzieś tam już gdzieś jest pierwsze chwycenie tego wersetu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, a życie wieczne miał. Ale inny, też Jana 3,16, ale pierwszy list, brzmi lekko inaczej. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci i siostry. I nikt nie wymaga od nas teraz oddawania życia na krzyżu. Nikt nie wymaga od nas oddawania życia w formie fizycznej jego utraty. Ale czy oddaniem życia nie jest poświęcony czas? Czy oddaniem życia nie jest poświęcona uwaga, która jest tak ważna? Czy oddaniem życia nie jest poświęcenie też czasami jakichś swoich finansów, żeby wspomóc kogoś, kto właśnie tego potrzebuje? I inne rzeczy, które jeszcze mogą nam przyjść do głowy, bo Bóg nas pobudza do tych dobrych rzeczy. I Bóg chce dawać nam miejsca i przestrzeń, żebyśmy mogli właśnie działać. A my nie możemy się też na to zamykać. I pomódlmy się na koniec. Co by Bóg rozbudzał w nas tą miłość. Bo to nie jest coś, co się tak dostaje na tacy, ale to jest, myślę, proces, który się dzieje w życiu każdego z nas. Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty tak ukochałeś nas, że Ty oddałeś swojego jednorodzonego Syna na śmierć. I Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty tą miłością ukochałeś nas i oczekujesz, żebyśmy ją okazywali dalej. Panie Boże, nie pozwól na to, żebyśmy ją zatrzymywali w sobie. Bo to nie jest chrześcijaństwo, o jakie Tobie chodzi. To nie jest prowadzenie, o jakie Tobie chodzi. I Panie Boże, proszę Cię, żebyś pobudzał nas, otwierał nasze oczy na innych ludzi. Żebyśmy w tym Kościele byli znani z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy są mili dla innych, darzą siebie miłością, odpowiadają na swoje potrzeby, okazują swoje zainteresowanie, okazują czas danym osobom, uwagę. I Panie Boże, spraw, żebyśmy okazywali to sobie wzajemnie. Żeby nie było tak, że jest kilka osób, które tylko to okazują, a reszta tylko przyjmuje i się tym cieszy. A żeby to był Kościół, który będzie żył Twoją miłością. Bo możemy mówić, że Ciebie kochamy, ale co innego, kiedy za naszą mową idą uczynki. I Panie Boże, prowadź to. Oczyszczaj nas z myślenia, które nie jest Twoim. Oczyszczaj nas z tego, co gdzieś może naleciało przez lata życia. Oczyszczaj nas według Twojej miłości. I Panie Boże, Odpowiadając też na potrzeby tego kościoła, chcemy się modlić o chorych, którzy są w tym kościele. Chcemy się modlić o Dorotkę Mamak, która przechodzi chemioterapię. Błogosław ją tam, gdzie jest. Dawaj jej swoje zdrowie i wspieraj ją w tym. Zabieraj tą chorobę. Panie Boże, proszę Cię o każdą osobę, która dzisiaj nie mogła być, a chciała, a ze względów zdrowotnych nie mogła tego zrobić. Panie Boże, wspieraj ją i dawaj jej swoją siłę. Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty dźwigał, Panie, ten Kościół do góry, żeby on żył Twoją miłością i żeby on był żywym świadectwem Twoim. Żeby to nie było tylko świadectwo dni minionych, ale żeby to było świadectwo dzisiejsze, które cały czas trwa i które cały czas rośnie w Twoim duchu. Panie Boże, proszę Cię, błogosław nas i błogosław ten dzień dzisiaj do końca i kolejny tydzień, który będziemy przeżywać. Amen.